Rok 1984. Taśma czwarta, ścieżka druga. Dziwne, ale kiedy powtarzał te słowa, miał wrażenie, iż naprawdę słyszy dzwony, dzwony dawnego Londynu, który, acz zmieniony i zapomniany, istniał nadal. Zdawało mu się, że słyszy, jak biją po kolei z widm kościelnych wież. A przecież, o ile pamiętał, nigdy nie słyszał kościelnego dzwonu. Pożegnał się z panem Charringtonem i zaczął zbiegać po schodach, nie chcąc, aby starszy jegomość widział, jak rozgląda się na boki przed wyjściem na ulicę. Podjął już decyzję, że po pewnym czasie, na przykład po upływie miesiąca, zaryzykuje i ponownie odwiedzi sklep. Może wcale nie jest to bardziej niebezpieczne od nieobecności w świetlicy. Karygodną lekkomyślnością wykazał się, przychodząc po raz drugi do sklepiku, mimo że nie miał pojęcia, czy może ufać właścicielowi, ale skoro to się już stało, tak, obiecał sobie, wrócę i znów kupi jakiś piękny rupieć. Nabędzie też rycinę kościoła świętego Klemensa, wyjmie ją z ram, schowa pod kurtką kombinezoną i tak zaniesie do domu. Wyciągnie resztę strof wiersza z pamięci pana Charringtona. Jeszcze raz przemknął mu przez myśl szalony pomysł wynajęcia pokoju na piętrze. Radosne podniecenie sprawiło, że na moment zapomniał o ostrożności i wyszedł na ulicę, nie zerknąwszy przez okno. Zaczął nawet nucić pod nosem na zaimprowizowaną melodię. Pomarańcze zapęsa, krzycząc dzwony Klemensa, skradł cytryn pół tuzina, dudniąc o... Nagle serce mu zamarło, a kiszki skręciły się ze strachu. Zaledwie 10 metrów przed sobą ujrzał zbliżającą się postać w granatowym kombinezonie. Była to ciemnowłosa dziewczyna z Departamentu Literatury. Ściemniło się, ale rozpoznał ją bez trudu. Spojrzała mu prosto w twarz, po czym przeszła obok, jakby go w ogóle nie widziała. Przez kilka sekund stał w miejscu, dosłownie sparaliżowany strachem. W końcu ruszył ciężkim krokiem w prawo, nawet nie orientując się, że idzie w złym kierunku. Przynajmniej jedno się wyjaśniło. Teraz już nie miał żadnych wątpliwości, że dziewczyna go szpieguje. Musiała go śledzić, bo szansa spotkania jej na obskurnej uliczce odległej o kilka kilometrów od dzielnic przeznaczonych dla partyjnych była tak mikroskopijna, że przypadek po prostu nie wchodził w rachubę. To, czy faktycznie była agentką policji myśli, czy też szpiegowała go z nadmiaru gorliwości, nie robiło różnicy. Dość, że miała go na oku. Prawdopodobnie widziała również, jak wchodził do piwiarni. Z trudem poruszał nogami. Ukryta w kieszeni szklana bryła przy każdym kroku waliła go w udo. Miał ochotę ją wyjąć i wyrzucić. Najbardziej dokuczał mu skurcz żołądka. Bał się, że umrze, jeśli natychmiast nie znajdzie toalety. Ale wiedział, że w tak podłej dzielnicy nie ma publicznych szaletów. Po kilku minutach skurcz minął, pozostawiając tylko tępy ból. Uliczka była ślepa. Winston przystanął i przez kilka sekund zastanawiał się, co robić, po czym zawrócił w stronę sklepu. Idąc, pomyślał, że minął się z dziewczyną zaledwie 3 minuty temu. Gdyby więc zaczął biec, pewnie zdołałby ją dogonić. Szedłby za nią do jakiegoś odludnego miejsca, a tam roztrzaskał jej czaszkę kamieniem. Zresztą wystarczyłby szklany przycisk. Szybko jednak zrezygnował z tego pomysłu, albowiem już sama myśl o najmniejszym wysiłku fizycznym była dla niego nie do zniesienia. Podbiegnięcie czy zadanie ciosu przekraczało w tym momencie jego możliwości. Poza tym dziewczyna, młoda i silna, na pewno stawiałaby opór. Przyszło mu też do głowy, że czym prędzej powinien udać się do osiedlowej świetlicy, aby zapewnić sobie choć częściowe alibi na dzisiejszy wieczór. Lecz to również przekraczało jego siły. Ogarnęła go straszliwa niemoc. Pragnął tylko jak najszybciej znaleźć się u siebie, usiąść i nic nie robić. Kiedy wreszcie dotarł do swojego mieszkania, minęła już 22. Światło wyłączano w całym domu o 23:30. Wszedł do kuchni i wypił duszkiem prawie pełną filiżankę ginu zwycięstwa. Następnie usiadł przy stoliku we wnęce i wydobył z szuflady pamiętnik. Nie otworzył go jednak. Z teleekranu grzmiał kobiecy głos wywrzaskujący jakąś patriotyczną pieśń. Winston, utkwiwszy wzrok w marmurowej okładce, bezskutecznie usiłował nie dopuścić śpiewu do swojej świadomości. Przychodzą w nocy, zawsze w nocy. Najlepiej się zabić, zanim wpadnie się w ich ręce. Na pewno sporo osób tak właśnie postępuje. Wielu spośród tych, którzy znikali, po prostu popełniało samobójstwo. lecz odebranie sobie życia w świecie, gdzie broń palna lub działająca szybko i niezawodnie trucizna były absolutnie nie do zdobycia, wymagało desperackiej odwagi. Pomyślał jakby ze zdziwieniem o biologicznym bezsensie istnienia bólu i strachu, o zdradliwości ludzkiego ciała, które ogarnia totalna inercja dokładnie wtedy, kiedy konieczny jest maksymalny wysiłek. Gdyby zmobilizował się do działania, mógłby raz na zawsze zamknąć usta ciemnowłosej dziewczynie, lecz właśnie z powodu grozy sytuacji zupełnie stracił zdolność sprawnego funkcjonowania. Uderzyła go myśl, że w chwilach kryzysu nigdy nie walczy się z wrogiem zewnętrznym, ale zawsze z własnym ciałem. Nawet teraz, pomimo wypitego ginu, tępe krucie w żołądku uniemożliwiało mu koncentrację. Podejrzewał, że tak samo dzieje się we wszystkich groźnych lub tragicznych sytuacjach. Na polu bitwy, w sali tortur, na tonącym okręcie zapomina się o najwznioślejszych ideałach, gdyż ciało pęcznieje, aż wypełnia sobą cały wszechświat. Lecz przecież nawet wówczas, kiedy człowiek nie jest sparaliżowany strachem albo nie wyje z bólu, życie stanowi nieprzerwane pasmo zmagań z głodem, chłodem, bezsennością, ze zgagą lub rwącym zębem. Otworzył pamiętnik. Ważne było, aby coś napisać. Kobieta na teleekranie rozpoczęła kolejną pieśń. Jej głos wbijał mu się w mózg jak odłamki szkła. Próbował myśleć o obrajenie, dla którego pisał lub do którego adresował pamiętnik, ale na próżno. Wyobraźnia zaczęła mu podsuwać obrazy tego, co go czeka, kiedy wpadnie w łapy policji myśli. Gdyby zabijali od razu, nie byłoby to takie straszne. Każdy więzień oczekiwał, że prędzej czy później zostanie stracony. Ale przed śmiercią, choć nikt o tym nie mówił, wiedzieli to wszyscy, przechodziło się przez rytuał przesłuchań, do którego należało czołganie się po ziemi i skamlenie o litość, trzask łamanych kości, wybijane zęby, skrzepy krwi we włosach. Dlaczego człowiek musiał tak strasznie cierpieć, skoro czekał go i tak identyczny koniec? Dlaczego nie można było umrzeć o te kilka dni lub tygodni wcześniej? Nikomu nie udawało się uniknąć wykrycia. Wszyscy też w pełni przyznawali się do winy. Jeżeli ktoś dopuścił się myśl o zbrodni, mógł mieć pewność, że jego śmierć to tylko kwestia czasu. Dlaczego więc ten koszmar, który i tak niczego nie zmieniał, musiał się stawać jego udziałem? Ponownie, tym razem z nieco większym powodzeniem, spróbował myśleć o obrajeniu. Spotkamy się tam, gdzie nie ma mroku. Tak mu oznajmił. Winston wiedział, co to znaczy, a przynajmniej tak mu się zdawało. Miejsce, gdzie nie ma mroku, to następna epoka, której nigdy nie ujrzy, ale wierząc, że nadejdzie, może w niej duchowo uczestniczyć. Lecz natrętny głos dobiegający z teleekranu nie pozwolił pełniej rozwinąć tej myśli. Winston włożył do ust papierosa. Połowa tytoniu natychmiast wysypała mu się na język. Gorzki pył nie dawał się wypluć. Nagle twarz wielkiego brata przysłoniła O'Briena, tak jak przed kilkoma dniami. Winston wyjął z kieszeni monetę i podniósł do oczu. Patrzyło z niej to samo, masywne, spokojne, opiekuńcze oblicze, ale jaki był uśmiech, który krył się pod czarnym wąsem? Niczym żałobne tony dzwonu rozdźwięczały się w mózgu Winstona wybite na monecie hasła. Wojna to pokój, wolność to niewola. Ignorancja to siła. Część druga. Minęła połowa poranka, kiedy Winston opuścił swoją przegrodę, żeby pójść do toalety. Jakaś samotna postać szła ku niemu z przeciwnego końca długiego, jaskrawo oświetlonego korytarza. Była to ta sama ciemnowłosa dziewczyna. Upłynęły 4 dni, odkąd owego wieczoru natknął się na nią przed sklepem ze starociami. Z bliska zobaczył, że prawą rękę ma na temblaku, wcześniej niewidocznym, gdyż był tej samej barwy co kombinezon. Przypuszczalnie wybiła ją sobie, przestawiając któryś z ogromnych kalejdoskopów używanych do wypełniania fabularnych zarysów powieści. Takie wypadki zdarzały się często w Departamencie Literatury. Dzieliły ich mniej więcej 4 metry, gdy naraz dziewczyna potknęła się i upadła jak długa na ziemię. Wydała głośny okrzyk bólu, pewnie przygniotła sobie zwichniętą rękę. Winston przystanął. Dziewczyna tymczasem uniosła się na klęczki. Jej twarz przybrała żółtą mleczną barwę, a przez to usta wydawały się jeszcze czerwieńsze. W oczach patrzących błagalnie na niego malował się jednak nie tyle ból, ile strach. W sercu Instona zrodziło się współczucie. Oto widział przed sobą śmiertelnego wroga, lecz był to zarazem człowiek, który cierpiał, może nawet miał złamany nadgarstek. Niewiele myśląc, podszedł, żeby pomóc dziewczynie. Kiedy upadła na zabandażowaną rękę, ból przeszył także jego ciało. — Bardzoście się potłukli? — spytał. — Nie, nie, tylko ręka. Zaraz mi przejdzie — mówiła urywanym głosem, jakby serce wciąż waliło jej młotem. I wyraźnie zbladła. — Nic sobie nie złamaliście? — Nie, wszystko w porządku. Już przestało boleć. Wyciągnęła do niego zdrową rękę i pomógł jej wstać. Odzyskała rumieńce. Wyglądała znacznie lepiej. — Nic mi nie jest — oświadczyła zdecydowanie. — Tylko się uderzyłam. — Dziękuję wam, towarzyszu. I z tymi słowy dziarskim krokiem ruszyła przed siebie, jakby rzeczywiście nic jej nie dolegało. Całe zajście trwało najwyżej pół minuty. Kontrolowanie mimiki było nawykiem, który już dawno przerodził się w odruch, a w dodatku znajdowali się bezpośrednio pod teleekranem. Mimo to Winston ledwo pohamował wyraz zdumienia, albowiem gdy pomagał dziewczynie wstać, wsunęła mu coś w dłoń. Nie ulegało wątpliwości, że świadomie. To coś było niewielkie i płaskie. Wchodząc do toalety, włożył przedmiot do kieszeni i pomacał czubkami palców. Wyczuł złożony w kwadrat kawałek papieru. Stojąc nad pisuarem, z trudem rozprostował kartkę, posługując się tylko jedną ręką. Coś musiało być tam napisane. Miał ochotę wejść do kabiny i przeczytać od razu. Byłoby to jednak istne szaleństwo. Gdzie jak gdzie, ale w toaletach teleekrany nastawiano na ciągły podgląd. Wrócił do swojej przegrody. Usiadł, rzucił niedbale kartkę pomiędzy inne papiery na biurku, włożył okulary i przysunął mowopis. 5 minut, pomyślał. Muszę wytrzymać przynajmniej 5 minut. Serce waliło mu przeraźliwie głośno. Na szczęście zadanie, które wykonywał, wprowadzanie zmian w długiej kolumnie liczb, należało do rutynowych i nie wymagało specjalnej koncentracji. Był przekonany, że wiadomość zapisana na kartce musi mieć znaczenie polityczne. W grę wchodziły jedynie dwie możliwości. Pierwsza, bardziej prawdopodobna, to, że dziewczyna rzeczywiście jest agentką policji myśli, tak jak się tego obawiał. Nie rozumiał tylko, dlaczego policja myśli wybrała akurat ten sposób, żeby się z nim komunikować, ale pewnie miała swoje powody. Kartka mogła zawierać groźbę, wezwanie, rozkaz popełnienia samobójstwa. Mógł też kryć się za nią podstęp, próba zdemaskowania, ale była i inna możliwość, szalona i nierealna, która uporczywie domagała się rozpatrzenia, choć starał się ją od siebie odsunąć. Może autorem wiadomości wcale nie jest policja myśli, lecz jakaś podziemna organizacja. Może braterstwo jednak istnieje, może dziewczyna do niego należy. Pomysł niewątpliwie absurdalny. Przyszedł mu jednak do głowy. Ledwie poczuł pod palcami szeleszczący papier. Dopiero po kilku minutach wpadł na bardziej racjonalne wytłumaczenie. Ale choć rozum mówił, że kartka najprawdopodobniej zawiera wyrok śmierci, wciąż nie chciał wierzyć. Wciąż żywił niedorzeczną nadzieję, iż nie taki jest jej sens. Serce mu waliło i z trudem panował nad drżeniem głosu, dyktując liczby do mowopisu. Zwinął otrzymany wydruk i wsunął do rury pneumatycznej. Minęło 8 minut. Poprawił okulary, westchnął i przysunął do siebie kolejny plik papierów. Ten z leżącą na wierzchu kartką. Rozprostował ją. Wiadomość, skreślona dużym, dziecinnym pismem, brzmiała: kocham cię. Kilka sekund był tak oszołomiony, że zapomniał wrzucić kartkę do luki pamięci. Zanim to uczynił, chociaż wiedział, że zbyt wyraźne zainteresowanie jest bardzo podejrzane, przeczytał ją jeszcze raz, chcąc się upewnić, czy nic mu się nie przywidziało. Przez resztę poranka nie miał serca do pracy. Jeszcze trudniej od skupienia się na serii nudnych drobiazgów przychodziło mu ukrywać podniecenie przed teleekranem. Czuł się tak, jakby ogień trawił jego trzewia. Obiad w gorącej, zatłoczonej i hałaśliwej stołówce był prawdziwą męczarnią. Liczył na chwilę spokoju, lecz jak na nieszczęście ten imbecyl Parsons klapnął przy jego stoliku, niemal zabijając wonią potu metaliczny, kwaśny zapach gulaszu i zaczął rozwodzić się nad przygotowaniami do tygodnia nienawiści. Z ogromnym entuzjazmem mówił o 2-metrowej głowie wielkiego brata robionej na tę okazję z papier-maszę przez drużynę kapusiów, do której należała jego córka. Najbardziej irytujące było to, że w zgiełku panującym w stołówce Winston ledwo słyszał, co Parsons mówił. i co chwila musiał go prosić o powtórzenie jakiegoś kolejnego idiotyzmu. Tylko raz spojrzał na dziewczynę. Siedziała z dwiema koleżankami w drugim końcu sali. Chyba go wcale nie zauważyła. Więcej nie patrzył w jej stronę. Popołudnie było znośniejsze. Już po obiedzie zlecono mu subtelne i trudne zadanie, które wymagało kilku godzin pracy i odłożenia innych zleceń na później. Chodziło o sfałszowanie pliku sprawozdań produkcyjnych sprzed 2 lat w taki sposób, aby zdyskredytować ważnego członka wewnętrznej partii, który popadł w niełaskę. Winston miał dar do podobnych zadań i wciągnął się do tego stopnia, że przez 2 godziny ani razu nie pomyślał o dziewczynie. Ale potem jej twarz znów stanęła mu przed oczyma i ponownie ogarnęło go wściekłe, przemożne pragnienie, żeby znaleźć się w samotności. Dopiero wtedy mógłby bowiem przemyśleć sobie całą sytuację. Jednakże tego dnia musiał pokazać się w osiedlowej świetlicy. Po skończonej pracy przegryzł coś pośpiesznie w stołówce i pognał do świetlicy, gdzie wziął udział w namaszczonej błazenadzie zwanej kulkiem dyskusyjnym. Rozegrał 2 mecze ping-ponga, wypił 2 szklanek dżinu oraz wysłuchał 5-godzinnego referatu zatytułowanego Anksot a szachy. W środku aż skręcał się z nudy, lecz tym razem nawet nie przyszło mu do głowy, żeby się nie stawić w świetlicy. Na widok słów "kocham cię" wezbrała w nim ochota do życia i podejmowanie zbędnego ryzyka wydawało mu się nagle idiotyczne. Dopiero o 23:00, gdy już wrócił do domu i leżał w łóżku przy zgaszonym świetle, a więc wreszcie, dopóki się nie odzywał bezpieczny, mógł się bez przeszkód oddać rozmyślaniom. Miał do rozwiązania niełatwy problem. Jak skontaktować się z dziewczyną i umówić na spotkanie? Nie obawiał się żadnego podstępu. Był pewien, że dziewczyna nic nie knuje, bo jej zdenerwowanie, kiedy przekazywała mu kartkę, wyglądało na jak najbardziej autentyczne. Dosłownie drżała ze strachu i nie bez przyczyny. Nawet przez myśl mu nie przeszło, aby zignorować jej awanse. Chociaż zaledwie 5 dni wcześniej chciał dziewczynie rozwalić głowę kamieniem, w tej chwili nie liczyło się to zupełnie. Wyobrażał sobie nagie, młodzieńcze ciało, które dotąd widział tylko we śnie. Jeszcze niedawno uważał ją za taką samą idiotkę jak inne kobiety, o umyśle zatrutym bzdurami i nienawiścią, a łonie zimnym jak lód. Teraz myślał gorączkowo o tym, że może ją utracić, że to białe ciało może mu się wymknąć. Najbardziej lękał się tego, że dziewczyna po prostu zmieni zdanie, jeśli się szybko z nią nie skontaktuje. Ale umówienie się było właściwie rzeczą niewykonalną. Równie trudną jak zrobienie ruchu, kiedy już się dostało mata. Gdziekolwiek się człowiek obrócił, miał przed sobą teleekrany. Prawdę mówiąc, nim upłynęło 5 minut od przeczytania kartki, przyszło mu do głowy 2 pomysłów. Teraz, w zaciszu domowym, rozważał je wszystkie po kolei, jakby zastanawiał się nad wyborem narzędzi przed przystąpieniem do skomplikowanej operacji. Powtórne zainscenizowanie ich porannego spotkania było oczywiście wykluczone. Gdyby pracowała w departamencie archiwów, nawiązanie kontaktu nie przedstawiałoby większych trudności. Nie orientował się natomiast, gdzie dokładnie mieści się Departament Literatury i nie miał żadnego powodu, aby tam pójść. Gdyby wiedział, gdzie dziewczyna mieszka lub o której kończy pracę, postarałby się ją spotkać, kiedy będzie wracała do domu, ale czekanie pod ministerstwem to zbyt wielkie ryzyko. Wysłanie listu też nie wchodziło w rachubę, gdyż dla nikogo nie było tajemnicą, że cała poczta jest kontrolowana. W ogóle mało kto korespondował. Jeśli czasem zachodziła konieczność przekazania jakiejś wiadomości listownie, istniały druczki z gotowym spisem sformułowań. Należało jedynie skreślić niepotrzebne. Nie znał zresztą adresu dziewczyny, ani nawet jej imienia i nazwiska. W końcu uznał, że najbezpieczniej będzie nawiązać kontakt w stołówce. Jeśli tylko uda mu się zastać ją samą przy stoliku, gdzieś pośrodku sali, nie za blisko teleekranów, jeśli wokół choć przez 30 sekund będzie rozbrzmiewał zwykły gwar, wówczas zdołają zamienić 2 słów. Przez cały tydzień jego życie przypominało niespokojny sen. Nazajutrz po przekazaniu kartki dziewczyna pojawiła się w stołówce dopiero gdy wychodził, już po dzwonku oznajmiającym koniec przerwy. Zapewne pracowała na późniejszej zmianie. Minęli się, nawet na siebie nie patrząc. Następnego dnia była w stołówce o normalnej porze, lecz siedziała tuż przed teleekranem w towarzystwie 3 koleżanek. Przez 3 kolejne straszne dni w ogóle się nie zjawiła. Umysł i ciało Winstona stały się boleśnie nadwrażliwe. Dziwne wyostrzenie zmysłów sprawiało, że każdy ruch, każdy dźwięk, każdy kontakt z drugim człowiekiem, każde słowo, które słyszał lub wypowiadał, stanowiły torturę. Obraz dziewczyny towarzyszył mu nawet we śnie. Przez cały ten czas ani razu nie otworzył pamiętnika. Jedyną ulgę dawała mu praca. Czasami tak się wciągał, że na 10 minut udawało mu się zapomnieć o wszystkim. Nie miał bladego pojęcia, co się stało z dziewczyną, a pytać nie mógł. Może ją ewaporowano, może popełniła samobójstwo, może przeniesiono ją na drugi koniec oceanu. Najgorsze, a zarazem najbardziej prawdopodobne było to, że go unika, bo się rozmyśliła. Lecz dzień później znów ją zobaczy. Nie miała już ręki na temblaku, tylko kawałek plastra na nadgarstku. Poczuł tak wielką ulgę, że przez kilka sekund gapił się wprost na nią. Następnego dnia prawie udało mu się do niej odezwać. Kiedy wszedł do stołówki, siedziała przy stoliku z dala od ściany i w dodatku zupełnie sama. Zjawił się wcześniej, wciąż było sporo wolnych miejsc. Kolejka przesuwała się wolno do przodu, aż w końcu, gdy Winston doszedł prawie do samego okienka, stanęła na 2 minuty, bo ktoś zaczął się awanturować, że nie dostał pastylki sacharyny. Ale dziewczyna wciąż siedziała sama. Gdy Winstonowi wydano obiad, ruszył więc z tacą w jej stronę. Szedł niedbale, niby to szukając wzrokiem wolnego miejsca. Dzieliły go od niej już tylko 3 metry. Jeszcze 2 sekundy i mu się powiedzie. Wtem jakiś głos za nim zawołał. Smith! Udał, że nie słyszy. Smith! Wołanie powtórzyło się tym razem głośniejsze. Nie miał innego wyjścia. Odwrócił się. Młody blondyn o nieco głupkowatym wyrazie twarzy, nazwiskiem Wilshire, którego znał bardzo słabo, zapraszał go z uśmiechem do swojego stolika. Niebezpiecznie było odmówić. Skoro znalazło się wolne miejsce, nie mógł pójść dalej i przysiąść się do samotnej dziewczyny. Za bardzo by to kłuło w oczy. Usiadł, uśmiechając się przyjaźnie. Głupkowata twarz blondyna promieniała. Miał ochotę zmiażdżyć ją kilofem. Przy stoliku dziewczyny zajęto wszystkie miejsca. Na pewno jednak widziała, że szedł w jej stronę i powinna wyciągnąć z tego wniosek. I rzeczywiście, gdy nazajutrz zjawił się w stołówce, siedziała przy stoliku sama i podobnie jak wczoraj z dala od teleekranu. W kolejce tuż przed Winstonem stał mały, zwinny, pluskwowaty człowieczek o płaskiej twarzy i maleńkich, podejrzliwych oczkach. Kiedy Winston odwrócił się z tacą od kraty, zobaczył, że tamten kieruje się prosto do stołu dziewczyny. Znów stracił nadzieję. Przy następnym stoliku było wprawdzie jedno wolne miejsce, lecz coś w wyglądzie człowieczka sugerowało, że za bardzo ceni sobie wygodę, aby się tłoczyć z 3 osobami. Winston szedł za nim ze ściśniętym sercem. Musi znaleźć się z dziewczyną sam na sam, bo inaczej nic z tego nie wyjdzie. W tym momencie rozległ się potężny łoskot. Człowieczek padł na ziemię jak długi, wypuszczając z rąk tacę i rozbryzgując zupę i kawę po posadzce. Podniósł się i spojrzał gniewnie na Winstona, którego najwyraźniej podejrzewał o podstawienie nogi, ale wszystko zakończyło się szczęśliwie. 5 sekund później Winston z walącym sercem siedział przy stoliku dziewczyny. Nie spojrzał na nią. Zestawił naczynia z tacy i zabrał się do jedzenia. Wiedział, że powinien przemówić jak najrychlej, zanim ktoś się dosiądzie, lecz nagle zwiął go blady strach. Minął tydzień, odkąd dała mu kartkę. Mogła się rozmyślić, na pewno się rozmyśliła. Nie wierzył w pomyślny rozwój tej historii. W życiu takie rzeczy po prostu się nie zdarzały. Może w ogóle nie wykrztusiłby słowa, gdyby naraz nie ujrzał amplifota, poety o włosionych uszach, sunącego niemrawo po sali w poszukiwaniu wolnego miejsca. Na swój ślamazarny sposób Ampleford lubił Winstona. Było więc pewne, że się do niego dosiądzie, jeśli tylko go zauważy. Winston miał najwyżej minutę na działanie. Oboje z dziewczyną siedzieli wpatrzeni w miski, jedząc rzadki gulasz, a właściwie zupę fasolową. Winston zaczął mówić cichym, przytłumionym głosem. Żadne z nich nie podniosło głowy. Jedli wodnistą breję między jedną łyżką, a drugą monotonnym szeptem, wymieniając niezbędne informacje. O której kończysz pracę? O 18:30. Gdzie się możemy spotkać? Na Placu Zwycięstwa obok pomnika. Tam jest pełno teleekranów. Jeśli jest tłum, to nic nie szkodzi. Dasz mi jakiś znak? Nie, po prostu podejdź do mnie wówczas, kiedy będę w tłumie. I nie patrz na mnie, ale podejdź blisko. O której? O 19:00. Dobrze. Ampleford nie dostrzegł Winstona. Usiadł przy innym stoliku. Ale i tak nie odzywali się już więcej i Na tyle, na ile było to możliwe w wypadku dwóch osób siedzących naprzeciwko siebie, unikali się wzrokiem. Dziewczyna szybko skończyła obiad i odeszła, a Winston został i zapalił papierosa. Na placu zwycięstwa zjawił się przed wyznaczonym czasem. Obszedł cokół ogromnej żłobionej kolumny, z której szczytu posąg Wielkiego Brata patrzył na południe nieba. Tam właśnie wódz rozgromił eurazjatyckie eskadry. Kilka lat temu mówiło się, że wschód azjatyckie w bitwie o pas startowy jeden. Nieopodal kolumny wznosił się pomnik jeźdźca. Podobno przedstawiał Olivera Cromwella. O 19.05 dziewczyny wciąż nie było. Winstona oblał zimny pot. Nie przyjdzie, rozmyśliła się. Poszedł wolno na północną stronę placu i z pewną satysfakcją zidentyfikował kościół świętego Marcina, którego dzwony, kiedy miał jeszcze takowe, biły z kradł cytryn pół tuzina. Chwilę później ujrzał dziewczynę. Stała przy kolumnie i czytała lub udawała, że czyta transparent obiegający spiralnie kolumnę. Wiedział, że dopóki nie zgromadzi się więcej osób, dla własnego bezpieczeństwa powinni trzymać się od siebie z daleka. Kolumnę otaczały teleekrany. Nagle jednak rozległy się okrzyki i warkot ciężkich pojazdów nadjeżdżających z lewa. Wszyscy zaczęli biec w tamtą stronę. Dziewczyna zwinnie okrążyła lwy u cokołu kolumny i przyłączyła się do biegnących. Winston popędził za nią. Z okrzyków wywnioskował, że zbliżał się konwój eurazjatyckich jeńców. Zbity tłum wypełniał już południową stronę placu. Winston, który w podobnych sytuacjach zwykle wolał trzymać się na uboczu, tym razem pchał się do przodu, torując sobie drogę łokciami. Wkrótce od dziewczyny dzieliło go zaledwie pół metra, lecz dalszą drogę blokowała mu para ogromnych proli, prawdopodobnie małżeństwo, których potężne cielska stanowiły przeszkodę nie do przebycia. Ustawił się bokiem i naparł z całej siły. Zdołał wcisnąć ramię. Szamotał się przez chwilę z uczuciem, że się dostał między dwa kamienie młyńskie, ale w końcu zlany potem przebił się na drugą stronę. Był tuż obok dziewczyny. Stali ramię w ramię, ze skupieniem patrząc prosto przed siebie. Długa kolumna ciężarówek jechała wolno ulicą. W rogach każdej platformy stali uzbrojeni w pistolety maszynowe strażnicy o surowych obliczach. Pilnowali drobnych, żółtych mężczyzn odzianych w liche zielone mundury. Jeńcy siedzieli w kucki, stłoczeni ciasno, a ich posępne mongolskie oczy patrzyły w dół z krańcową obojętnością. Co pewien czas, gdy ciężarówki podskakiwały na wybojach, rozlegał się brzęk żelastwa. Jeńcy mieli skute nogi. Ciężarówka za ciężarówką przesuwały się przed Winstonem ponure twarze. Patrzył na nie, ale właściwie ich nie dostrzegał. Ramię dziewczyny przyciskało się do jego ramienia. Jej policzek był tak blisko, że czuł niemal jego ciepło. Podobnie jak w stołówce, od razu przejęła inicjatywę. Ledwo poruszając wargami, zaczęła mówić tym samym szeptem co poprzednio, cichym, monotonnym, łatwo ginącym pośród powszechnego zgiełku i warkotu silników. — Słyszysz mnie? — Tak. — Czy jesteś wolny w niedzielę po południu? — Tak. Więc słuchaj uważnie, musisz wszystko zapamiętać. Pójdziesz na dworzec Paddington. George Orwell, rok 1984, taśma czwarta, koniec ścieżki drugiej.